Otwórzmy może Biblię. W Przypowieściach Salomona, 23 rozdział. I przeczytam wiersz 26. Synu mój, daj mi serce swoje, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Słuchajcie, jest tutaj takie zawołanie, można powiedzieć, od samego Pana Boga. Synu mój, daj mi serce swoje. Co to znaczy? Dlaczego Pan Bóg woła tak do nas? Bo to można powiedzieć, że to do nas wszystkich. Daj serce swoje. Daj serce swoje. Jest to, krótko mówiąc, Boży apel, którego nie możemy zlekceważyć. W Ewangelii Marka, w 12 rozdziale, jest rozwinięcie. Jezus powiedział, wiersz 30. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. Jest tu z jednej strony Pan Bóg woła do nas, żebyśmy oddali Mu serce swoje, ale z drugiej strony też nakazuje nam, żeby Go miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem, całą swoją siłą, wszystkim, cokolwiek jest, cokolwiek się w naszym życiu dzieje, czy to praca, czy to życie prywatne, czy cokolwiek innego, czy jakiekolwiek nasze ambicje, mają być podporządkowane właśnie temu przykazaniu. To było pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest powiedziane, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. I na tych dwóch przykazaniach opiera się praktycznie cały zakon, tak jak Jezus powiedział. Że najpierw sprawy Boże, najpierw Jemu chwała, najpierw do Niego, ale równocześnie z tym, zaraz po tym, szacunek również i miłość do bliźnich, których mamy wokół siebie. W Biblii jest historia Elizeusza. Eliasz, jak w swojej pielgrzymce, której sprawował w służbie swojej, dostał zadanie również powołania właśnie Elizeusza na służbę proroczą. I tam jest bardzo taki ładny obraz pokazany. Ja nie będę tego czytał dzisiaj, bo chcę tylko tak powiedzieć, sparafrazować. Tam jest bardzo ładny właśnie obraz pokazany, jak Eliasz poszedł na pole, czyli na tą taką ziemską pracę, którą wykonywał Elizeusz. I powiedział, pójdź za mną. To jest tak samo, jak Jezus mówił do uczniów swoich, pójdźcie za mną, chodźcie za mną. I zarówno Elizeusz, jak i uczniowie, apostołowie zostawili wszystko. Dlatego jednego głosu zostawili wszystko. Elizeusz do tego stopnia, że to wszystko, co posiadał, co było najlepsze, 12 par wołów, całą uprzęż, to wszystko, co było tam, powiedzmy, dla niego najcenniejsze, czym zarabiał na życie, był farmerem, można powiedzieć, rolnikiem, 12 par wołów, no to 24 sztuki, można powiedzieć, nie? Które ciągnęły te zaprzęgi, złożył w ofierze. Złożył ofierze, oddał to, zostawił to. Nie wziął, nie zabrał tego ze sobą. Spalił, złożył w ofierze. I to jest taki, można powiedzieć, przykład też dla nas, że wyjście właśnie z takich ziemskich, takich cielesnych spraw wymaga całkowitego poświęcenia, całkowitego oddania. Takiego po prostu bezwarunkowego, można powiedzieć. Elizeusz w tym momencie zademonstrował taką jedną bardzo ważną swoją postawą, jedną bardzo ważną taką cechę, przywiązanie do Pana Boga, że spalił za sobą wszystkie mosty, które były do tej pory w jego życiu. To całe przywiązanie, które było. to wszystko. Ja nie mówię teraz do nas, żebyśmy my wszystko rzucili i gdzieś ten, ale to tylko pokazuje, w jaki stosunek powinien być do Pana Boga, że On jest na pierwszym miejscu, służba dla Niego, jeżeli głos Jego usłyszymy, to ten głos powinien właśnie w taki sposób na nas zareagować. To, czego Bóg oczekuje od nas, to jest właśnie pełna oddana miłość. Ta miłość wymaga w stosunku do Niego postawy czci i uwielbienia. Tak jak przeczytałem właśnie, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Jest to taka tęsknota, to powinno się wyrażać w takiej tęsknocie za społecznością z Panem Bogiem. Ja wam powiem, moi drodzy, że trudno jest żyć w taki sposób. Ja staram się codziennie wychodzić właśnie gdzieś na skutek swojego życia, swoich doświadczeń. Staram się codziennie rano właśnie wychodzić do lasu, gdzieś tam w radości. Pójść na taki osobisty czas z Panem Bogiem. Pierwsze, co robię, to wstaję rano, otwieram Biblię. Nie jem śniadania jeszcze, niczego. Otwieram Biblię, studiuję Słowo. Później sprawdzam jeszcze jakieś takie notatki mam swoje. Nakładam buty i idę do lasu. I tam pierwsze, co robię w tym lesie, to spoglądam w niebo i mówię: Boże, ja Tobie dziękuję za ten nowy dzień. I powiem wam szczerze, że nie zawsze jest to tak może wyniośle, ale jest to najlepszy czas, jaki mam w ciągu całego dnia swojego. Bo wychodzę z taką błogą prośbą do Niego. Wychodzę z takim błogim nastawieniem, tak jak Jezus właśnie pokazywał przykład dzieci, gdy uczniowie chcieli skarcić je za to, że przychodzą do Niego. On powiedział: pozostawcie je, bo one mają taki charakter, że są szczere. I z taką szczerością właśnie On prosi nas, żebyśmy do Niego przychodzili. Pozbawieni wszystkiego, to wszystko, co nas może gdzieś tam odłączać od Niego. Ja nie lubię się w domu modlić. Naprawdę, mi jest bardzo trudno się w domu modlić. Nie to, że nie lubię, może chcę, ale mi jest bardzo trudno, bo tam jest wiele przedmiotów, wiele rzeczy, które gdzieś po prostu odciągają mnie od takiego skupienia się właśnie na oddaniu takiego czasu i refleksji z Panem Bogiem. Dlatego wychodzę i łaknę tego czasu z Panem Bogiem. Często jak kiedyś jeździłem do pracy, pracowałem w Piasecznie i zanim pojechałem do pracy, zjeżdżałem do Kabatów, do Lasu Kabackiego. Padał deszcz, śnieg, świeciło słońce, wchodziłem tam i mówię: Boże, ja sobie bez Ciebie dzisiaj nie poradzę. Nie ma takiej możliwości, żebym sobie poradził bez Ciebie. Mówię: proszę Ciebie, przejmij całą kontrolę nad moim życiem. Nad tym wszystkim, co się dzieje. Nad tymi wszelkimi niebezpieczeństwami, które są. Które czyhają na mnie, bo ja nawet nie wiedziałem, co czyha. Dzisiaj również przeżywam taki czas, że mam wiele takich spraw, które gdzieś powodują stres w moim życiu. Jakąś taką po prostu presję, z którym nie mogę sobie poradzić. Za bardzo nie mam do kogo się zwrócić. Powiem szczerze, kiedyś mogłem się zwrócić do Joli. Dzisiaj nie mam się do kogo zwrócić. I przepraszam, może tak mówię od siebie, ale jedyną taką właśnie pochodnią, która może mnie oświecić, to jest właśnie to, żeby mieć należyty czas i relację z Panem Bogiem, opartą tak na takiej szczerości. I tak jak dzisiaj chodziłem rano również po lesie i tak właśnie sobie marzyłem, mówię: Panie, jak to dobrze jest z Tobą tutaj, jak to jest naprawdę cudownie. Tak widziałem, jak te słońce wschodzi, jak te rosa na tych liściach, to wszystko tak opada. Jak to było, jak ja widziałem, nieraz widzę sarny, nieraz widzę zające tam, bo tego w dzień normalnie się nie zobaczy w Warszawie, nie? Ale nieraz to widzę, mówię: Boże, Wszechmogący, nawet te zwierzęta gdzieś tutaj teraz taki mają spokój i korzystają z tego, bo nie ma tych ludzi, nie ma tych psów, nie ma tego wszystkich, nie ma tego całego zgiełku. I tak mówię, ja cieszę się, że mogę właśnie przyjść też taki, jaki jestem teraz przed Twój majestat i wołam do Niego. Wylewam swoje prośby przed Nim. Cokolwiek leży mi na sercu, to wylewam, bo On tylko jedynie może mnie wysłuchać. W W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, mamy przykład apostołów, którzy zostali poddani próbie. 4 rozdział, 19 wiersz. Przepraszam, okulary muszę zdjąć, bo nie widzę. Jest to sytuacja, kiedy Piotr i Jan dzień wcześniej głosili w świątyni, głosili o Panu Jezusie i zostali zaprowadzeni przed radę. I rada faryzeuszy, sadyceuszy, tych starszych izraelskich, nakazała im, żeby oni zaprzestali nauczania w imieniu Jezusa Chrystusa. Oni odpowiedzieli tak, lecz Piotr powiedział i Jan odpowiedzieli im. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Prosta odpowiedź. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni wtedy, po tym takim krótkim czasie, kiedy byli zlęknieni, gdzieś tam siedzieli w tej górnej izbie zamknięci, ale po tym momencie, jak się objawił im Pan, było zesłanie Ducha Świętego, oni po prostu nie mogli nie mówić. Oni nie mogli, bo oni usłyszeli głos Boga, że mają iść na cały świat, na całą ziemię i głosić Ewangelię, niezależnie od okoliczności. I często my jesteśmy poddawani też również takiej presji, że ktoś próbuje nam nastraszyć, zabronić. Ale właśnie Pan Bóg mówi, daj mi serce swoje. Synu mój, daj mi serce swoje. Oddaj mi siebie całego. Nie patrz na te całe okoliczności, które są wokół ciebie. Tylko daj mi serce swoje. Prawda jest taka, że ci, którzy prawdziwie kochają Boga, w liście do Filipian, w 3 rozdziale, w 10 wersecie jest napisane, że będą dzielić się Jego cierpieniem, rozgłaszać Jego królestwo, żyć dla Jego chwały i sprawiedliwości na ziemi. Niezależnie od tego, co ich czeka, oni będą to robili. Bo oni idą za głosem tego, który właśnie im powiedział. Idźcie, daj mi serce swoje. Nie zważają na te wszystkie okoliczności, które mogą ich spotkać. Jaka powinna być miłość? Bo jest powiedziane, miłujcie Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. I jaka powinna być miłość? Miłość to, tak jak jest powiedziane, z całego serca. I ona musi być zdominowana i bezwarunkowa, podporządkowana właśnie dla Pana. Tu nie ma czegoś, nie ma miejsca na to, żeby zostawić jakąś taką sobie niszę, że ja oprócz Pana Boga będę jeszcze coś innego miłował, coś innego będę robił. Tutaj nie mam miejsca, tu jest bezwarunkowe. Daj mi serce, daj mi siebie całego. To jest bezwarunkowe poddanie, przyjęcie się pod Jego autorytet, niezależnie od okoliczności. W Ezechielu w 36 rozdziale jest napisane rozdział 26 wiersz. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. To jest obietnica dla tych wszystkich, którzy żyją w posłuszeństwie dla Pana Boga. Jest to oczywista obietnica. On obiecuje nam nowe serce. Otrzymujemy je wtedy, kiedy się zwracamy do Niego. Szczerze wyznając swoje grzechy, pokutując. I tak jak wspomniałem na początku właśnie Elizeusza, który zostawił wszystko i poszedł, tak samo my, że jest to warunek. Pokuta, modlitwa. Słuchajcie, ja naprawdę tęsknię za takim czasem. Myślę, że kiedyś tutaj może w zborze u nas nastąpi, że będziemy mieli taki czas. Ja pamiętam, jak na Zagórnej jeszcze, żeśmy się spotykali na modlitewnym w piątki wieczorem. Przychodziliśmy z taką naprawdę trwogą, bojaźnią, z taką szczerością, z taką nadzieją, z takim po prostu otwarciem się na Pana Boga, z zależnością tylko od Niego, żeby się spotkać na czasie modlitwy. I tam na tym czasie modlitwy nie tylko żeśmy się modlili, ale żeśmy się również i wyznawali grzechy, i żeśmy prosili, żeśmy się wstawiali. Pamiętam, jak ja kiedyś pojechałem na taki czas skupienia, po bardzo takim trudnym okresie, po wypadku samochodowym, po chorobie Joli, pojechałem na czas skupienia z braćmi, z siostrami do Ustronia. Byliśmy tam 8 dni, pościliśmy, modliliśmy się. Na początku było trudno, bo ciało gdzieś było przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, można powiedzieć. I było na początku trudno, żeby się w jakikolwiek sposób przełamać, żeby gdzieś tam uklęknąć przed Panem Bogiem, żeby mieć taką czystą relację, czysty związek z Nim. Ale później, z każdym dniem, jak studiowaliśmy Słowo Boże, jak żeśmy się odłączyli od tych wszelkich trosk, tam byliśmy 8 dni, był to naprawdę wspaniały czas. Ja pamiętam, że po 4 dniach postu to już mi się jeść nie chciało. Ja byłem syty Pana Boga. Ja już byłem wtedy tak silny duchowo, że jedzenie już mnie nie obchodziło. Na początku ciało wołało, że gdzieś tam herbatę chciałem sobie posłodzić najpierw. Później wypić jakiś tam rosół. Ale później to było mi to obojętne. Jak wstawałem rano, żeśmy wstawali o 6 rano, od razu modlitwa, śpiew i dziękczynienie. Później studium biblijne. Na dzielenie się świadectwami. Tam było nas na początku 8, później dołączyli członkowie miejscowego zboru. I to się taka społeczność stworzyła. Na końcu pastor wtedy, już który odszedł, Michał Chydzik z tego zboru zielonoświątkowego, poprosił nas jeszcze, żebyśmy na nabożeństwie składali świadectwa, żebyśmy się podzielili tym wszystkim. Bo on widział, obserwował to wszystko, gdzieś przyłączał się do nas właśnie, przychodził wieczorami czasami, aczkolwiek nie zajmował stanowiska na zasadzie takiej, że próbował nauczać. On mówi: słuchajcie, macie tutaj suwerenny czas z Panem Bogiem. I przyjechaliście wszyscy spragnieni, poranieni, głodni. I to jest naprawdę cudowne. Ja wierzę w to, że kiedyś my tutaj też zorganizujemy taki właśnie czas, gdzie się odłączymy, oddzielimy od tych właśnie wszystkich takich spraw, które są na co dzień. To wymaga poświęcenia, ale to jest naprawdę błogość. Błogość. Jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma. W niedzielę śpiewaliśmy Pokój Niebieski, właśnie o błogości. To jest ta błogość taka, że przychodzisz do Pana Boga jak do Ojca i On ciebie kształtuje, On formuje ciebie. On pokazuje tobie, jak masz żyć. My wtedy w tym Ustroniu, ja pamiętam, jak żeśmy się modlili, żeśmy wyznawali grzechy, wspólne modlitwy, czas taki poświęcony, no było coś wspaniałego. Ja pamiętam, jak wracałem później do domu, do Warszawy, to płakałem na dworcu, że ten czas się kończy. Czułem się dosłownie tak jak apostoł Piotr, Jan i Jakub na Górze Przemienienia, gdzie stali w obecności Pana Boga i widzieli przemienienie Chrystusa, to ja tak może nie aż tak, ale tak mogę się odnieść. Ja dosłownie płakałem, mówię: szkoda, że ten czas się kończy, bo znowu wracam do tego chaosu, do tych nerwów, do tego bałaganu całego. No ale wróciłem z wiarą, z nadzieją odnowiony, po całym takim trudzie gdzieś. Po tym pamiętam, to był taki trudny okres, bo Jola wtedy chorowała, leżała w łóżku, ja byłem strapiony, zmartwiony i za bardzo nie mogłem też funkcjonować. I pamiętam, jak wróciłem po tych 8 dniach, mówię, pełen takiej po prostu wiary, ożywiony, takie ożywcze tchnienie. Właśnie Księga Ezechiela też pokazuje to, że Pan Bóg suche kości odnawia i stawia je z powrotem do życia. Napełnia je najpierw mięśniami, ciałem, a później duchem swoim. I tak właśnie po takim czasie ja się wtedy też czułem, że pojechałem taki wyschnięty na ten czas skupienia, taki jak po prostu jak taka łodyga, która gdzieś tylko mogła być połamana, jak taki knot, który gdzieś tam dogasał, jak taka trzcina, która była już nadłamana, a wróciłem taki pełen szczęścia i radości właśnie, bo miałem osobisty czas z Panem Bogiem. Wróciłem wróciłem do domu ze Słowem Bożym, wróciłem z taką chęcią poznawania Go. I ja to dzisiaj mówię właśnie po to, żeby zachęcić każdego z nas do tego. Poświęcić się. Mamy urlopy, mamy też czas wolny nieraz. Poświęcić się, odłączyć, odizolować i naprawdę wołać. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale jest napisane: albowiem gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. I właśnie, i to się wiąże również, nie? Synu, daj mi serce swoje. Czy dałeś mu serce twoje? Czy skarb, jaki jest twój skarb? Co jest skarbem dzisiaj w twoim życiu? Czy praca, czy jakieś związki z ludźmi, czy jakieś zależności? Badaj to, sprawdzaj. Nie pozwól, żebyś się pogubił, żebyś się zatracił, żebyś gdzieś odszedł. Ja mówię to o sobie głównie. Teraz. W Samuelu, w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale, 7 wiersz, jest pokazane, jak Samuel stanął wtedy w domu Isajego. Isaja miał powołać Dawida na króla, jeszcze nie wiedział, że Dawida powoła, i zaczął powoływać tam od najstarszego do najmłodszego. Pan Bóg mu mówił: nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. I to pokazuje, że taki nawet mąż Boży, który gdzieś był posłany przez Pana Boga, potrafił się mylić. Dopiero jak Pan Bóg mu powiedział: człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I mówi: idź tam na pole, na pastwisko, tam jest ten, którego szukam. I to jest właśnie to, że żeby być gotowym, z czystym sercem stanąć przed Panem Bogiem, żeby właśnie nie strzelać tak na ślepo, że ten na chybił trafił. Po co? Po co to wszystko? Po co ta loteria taka? Owszem, będziemy, ale ważne jest właśnie to, że tak jak tu człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce, i ważne jest to, gdzie jest, co jest skarbem twojego życia, co jest skarbem mojego życia. Ja wam tak powiem, takie krótkie świadectwo może jeszcze, taką dygresję. Ja kiedyś szukałem skarbu prawdziwego. Gdzieś tam dostałem cynk, jak to się mówi, od takiego Niemca, który mieszkał przed wojną w mojej miejscowości. Mówi: słuchaj, tam i tam jest zakopana kana ze złotem. Mi powiedział, nie wiem, 10 kilo złota jest zakopane. A ja miałem dostęp do tego pomieszczenia. I on mi dokładnie narysował. Wziąłem kolegę i poszliśmy kopać pod podłogę tam i w ogóle. I zaczęliśmy, tak byliśmy pochłonięci, żeśmy się natyrali, tunel żeśmy wykopali pod podłogą. W trudnych warunkach, lato, tam jeszcze było pod tym wapno rozsypane, także duszno. Żeśmy się naprawdę natyrali. Dwa fenigi niemieckie żeśmy znaleźli. Także taki to był skarb. Okazało się później, że to brat tego Niemca, który mieszkał gdzieś tam w NRD wcześniej, po wojnie, zaraz po wojnie, jak było jeszcze NRD, przyjechał i tam gdzieś to wyciągnął ten cały majątek, nie? Ale mówię, no ja szukałem skarbów tutaj na ziemi. Także taki przykład. Dwa fenigi znalazłem z tą wroną taką hitlerowską. Także i nie byłem zaspokojony. No. I nie byłem zaspokojony, nie mogłem być zaspokojony. Żadne skarby tutaj, które są namacalne, które gdzieś mogą tylko przyprawić nas o taką krótką satysfakcję, nie są w stanie nas zaspokoić. Dlatego jest powiedziane: albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Zważ na to, gdzie jest serce twoje. Jakich skarbów szuka. Czasami chodzimy po omacku, czasami jest tak, że błądzimy, czasami jest tak, że po prostu na skutek emocji zgrzeszymy. Ja wam powiem, miałem taką sytuację w maju, w połowie maja miałem taką sytuację, że gdzieś na skutek właśnie swoich takich emocji podjąłem jakąś taką decyzję, która była złą decyzją, krótko mówiąc. I zanim się zorientowałem, że to była zła decyzja, no to już to zrobiłem. I była taka sytuacja, że to był piątek, 9 rano, ja wyszedłem od takiego jednego z klientów swoich. No i mówię, załamany kompletnie byłem. Tak usiadłem, to było przy reducie tam na Ochocie. Wyszedłem z jednego z biurowców i byłem tak kompletnie załamany, bo sobie uświadomiłem, jaką ja głupotę zrobiłem, jakie mogą być, jakie konsekwencje, jakie w ogóle takie, ten, nie pomyślałem wcześniej, ale no i usiadłem tam, nie wiedziałem, co z sobą zrobić, do samochodu się nie nadawałem, żeby wsiąść i jechać, bo byłem cały roztrzęsiony. Poszedłem na ławkę, usiadłem na tej stacji wukatki i tak siedzę na tej ławce i tak czuję, jakby mi diabeł po prostu w twarz napluł dosłownie, nie? Taki byłem po prostu po tym, co ten. I to mówię, no nie, no nie mogę w takim stanie być. Mówię, chwycić się muszę tego światła, które jest spokojem. Telefon, zadzwoniłem do jednego z braci, mówię, bracie, chodź, znajdź czas. Mówię, mam na szczęście taką pracę, że mogę sobie, mogłem, mimo że ona jest stresująca i bardzo taka odpowiedzialna, ale mogłem sobie znaleźć chwilę, żeby pojechać się spotkać z bratem, porozmawiać, pomodlić. Pojechałem i taki wspólny czas. Mówię. To jest właśnie to, że serce człowieka, tu mówię na swoim przykładzie, potrafi doprowadzić do takiego błędu. Ja się czułem tak, jakby mi diabeł po prostu napluł w twarz, dosłownie. Czułem się w taki sposób, jakbym stał i on mi teraz mówi, widzisz, i co zrobiłeś, jak to teraz wyglądasz, jak ty będziesz. No. Ale pokora, upamiętanie. Dlatego ważne jest, żeby w tym wszystkim, co zamierzamy, co chcemy robić w życiu, żeby szukać najpierw przede wszystkim, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Ja brakuje mi bardzo mocno gdzieś brata Jana Tołwińskiego. Tak na zakończenie chcę tylko powiedzieć tak jeszcze jedno świadectwo. Rok temu, nie wiem, czy to było przed wyjazdem do Krakowa, czy po wyjeździe, czy po powrocie. Rok temu też przechodziłem przez jakieś takie trudne sytuacje i brat Jan może był takim bratem, że jak stanął za kazalnicą, to mógł się wydawać szorstki, taki ostry i bo był bezkompromisowy, może to za mocno powiedziałem, ale był bezkompromisowy i taki był po prostu konkretny, nie? I ja zadzwoniłem do niego, mówię, bracie, no chcę z bratem się spotkać, porozmawiać. I on mówi, a brat Jan mówi tak, przyjeżdżaj. Od razu mówi, przyjeżdżaj. Mówi, nie pytał się co, tylko mówi, przyjeżdżaj. Pojechałem, spotkaliśmy się, rozmawiamy. I mówię mu, że przechodzę przez różne takie trudne sytuacje w życiu. On się tak nachylił nade mną i mówi, bracie, ja nie mogę ciebie potępić, ani ty mnie nie możesz potępić. Mówi, skoro Pan nas nie potępia, spotkaliśmy się tutaj. Mówi, pamiętaj, cokolwiek by się nie działo, to zawsze, zawsze masz Pana. Mówi, i tak jak jest w tym liście do Koryntian napisane, w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 8 wersety, on to zacytował, wtedy mi na koniec powiedział, powaleni, ale nie pokonani. I zawsze chodzący z Panem. I to jest ważne właśnie, że jak Pan Bóg woła, daj mi serce swoje, choćbyś był powalony, nie będziesz pokonany. Bo On widzi, On bada. On zna twoje intencje. Jeżeli masz czyste intencje w sercu swoim, nawet jeżeli się potkniesz, będziesz powalony, ale nie pokonany. Bo jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen.